Jahwe posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Stała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec z własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Jahwe, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Jahwe, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żonę twojego pana na twoje wolno. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Czemu lekceważyłeś słowo Jahwe, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Jahwe: oto ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu. Żony zaś twoje zabiorę przed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Jahwe. Natan odrzekł Dawidowi: Jahwe odpuszcza ci ten twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się zgardzić Jahwe, syn, który ci się narodzi, na pewno umrze. Oto słowo Boże.
Mówiąc w stanie, mówimy Bogu, niech będą dzięki, że tak nieładnie Dawid się zachował. Pod koniec drugiej księgi Samuela mamy katechezę o dwóch poważnych grzechach w życiu króla Dawida. Pierwszy grzech, ufam, że czytacie zawsze, przygotujecie się na bieżąco, o którym jest mowa w rozdziale 11, a w rozdziale 12 teraz czytanym jedynie mówimy o odpowiedzi Boga na ten grzech. Grzech Dawida z Batrzebą, żoną swego oficera. A jak już się znalazła w ciąży, to przez intrygę doprowadził jeszcze do jeszcze gorszego grzechu, do tego, żeby ów jego oddany mu oficer zginął. Jaki jest związek katechezy o tych dwóch grzechach? Bo o drugim powiemy sobie dopiero w poniedziałek. Jutro w sobotę przypomnimy sobie katechezę z niedzieli, czwartej niedzieli na Wielki Post. Jaki jest związek z tym największym wydarzeniem w życiu Dawida, mianowicie, że gdy postanowił zbudować na cześć Boga Jahwe wspaniałą świątynię, bo Arka Przymierza, znak obecności Boga Jahwe, który wyprowadził Izraela z Egiptu, zawarł przymierze na Synaju, pozostaje w nędznym namiocie, podczas gdy zastępca sobie wywalił pałac z drzewa cedrowego, no i zawstydził się bardzo poważnie. zareagował pięknie, zdał sobie sprawę z niestosowności w porozumieniu z prorokiem Natanem, postanawia zbudować okazałą świątynię godną Boga prawdziwego, jedynego prawdziwego, temu i on osobiście i jego naród, 12 pokoleń Izraela tyle zawdzięcza. Wreszcie nastąpiła pełnia obietnic danych Abrahamowi, że te ogromne tereny nie tylko w współczesnej Palestynie, ale narodów ościennych weszły pod panowanie króla Dawida. Zauważcie, że gdy Dawid podjął tę myśl budowania świątyni, to Bóg zaprotestował, skorygował jego tęsknoty uczczenia Boga prawdziwego, powiedział: możecie zbudować, twój syn zbuduje mi makietę świątyni, gdzie umieścisz arkę, ale była to tylko makieta człowieka. Świątynia się składała z trzech części: miejsce święte świętych, miejsce święte, no i dziedziniec. Bo taka jest natura człowieka. Człowiek to jest przez ciało zjednoczony z tym światem, roślin, zwierząt, innych ludzi też. To jest dziedziniec. Ale człowiek to jest też osoba rozumna i wolna. On decyduje, czy tam Bóg w nim zamieszka. Ale człowiek to też sumienie, tajemnica sumienia. I tam rozgrywa się najgłębsza tajemnica obecności Boga. I ten fakt sprawia, że człowiek jest pomyślany jako miejsce obecności Boga, jako najwspanialszy sakrament. Wszystkie sakramenty są tylko po to, żeby człowiek był widzialnym znakiem niewidzialnego Boga. Bo papier miłości nie przekazuje, tylko mówi o miłości. A prawdziwą miłość może przekazywać Bóg tylko przez człowieka. I przebaczanie, i życzliwość, i miłość. Tak naprawdę, jak mówimy o sakramentach, to wszystkie sakramenty zmierzają do tego, żeby z człowieka uczynić sakrament, jak widzialny, niewidzialny. I Jezus to nazywa swoim Kościołem. Przez te katechezę o tych dwóch grzechach, najpierw sfera płci, czystości, tej sfery dotyczył grzech pierworodny, z tą sferą najtrudniej ludzie sobie radzą. W tej sferze jest największe zakłamanie. W tej sferze nie tylko, że jest grzech, ale w tej sferze dochodzi do największego lekceważenia grzechu i do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ludzie mówią, nie ma grzechu. Dzisiaj reżyser się wczoraj nie spowiada, że powiedzmy sprośny film wyprodukował, który sprawi, że tak długo jak on będzie na tamtym świecie w czyśćcu, jak długo ludzie będą sięgać po ten film, on będzie w czyśćcu. Jeżeli jakiś pisarz napisał sprośną książkę, to tak długo, dopóki ludzie na tej ziemi będą czytać tę sprośną książkę, on będzie siedział w czyśćcu. Ta sfera dlatego jest sferą świętą i ze świętości, a szatan nie tylko, że ludzi doprowadza do grzechu, ale doprowadza do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Nie ma grzechu w tej sferze. I to jest współczesny świat. Nie ma grzechu. Wyjątkowo niektórzy ludzie. Ba, wierzący, praktykujący, przystępujący do Komunii Świętej. Nie ma grzechu. Czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Można by tak powiedzieć, że do grzechu dodajemy lekceważenie Boga. I to jest Dawid. To jest Dawid. Jak się ktoś zrobi skandal, dostanie na łamę prasy, w telewizję, to na pewno nie jest mu lekko. A Dawid się znalazł w Piśmie Świętym ze swoim grzechem. Piśmie Świętym. Ale jak odczytamy dzisiejsze Ewangelię, to się przekonamy, że wcale się nie chowa w kąt. Tylko jest bohaterem, bo jak mu Bóg wypomniał to, co tak starannie ukrywał, nie tylko zewnętrznie, ale w swoim sumieniu, próbował przejść do porządku dziennego. I gdyby Bóg przez Natana wygarnął, to powiedział: zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. A że to wygarnięcie wziął sobie do serca, o tym mówi Psalm 51, napisany jako echo, jako jego wstrząs, rozmowę z Bogiem. To sobie wszystko dzisiaj w domu powtórzycie, przeczytacie. My też sobie tu przeczytamy w pewnym momencie Psalm 51, gdzie można wyczuć jaskółki, że on widział tego, którego Bóg Jahwe zapowiadał, że zbuduje prawdziwą świątynię Jezusa Chrystusa, wnętrza człowieka. Można by powiedzieć, że to, co ta przypowieść, taka niewinna, jest Dawidzie w Twoim Królestwie, było dwóch ludzi, jeden bardzo bogaty, miał dużo owiec, a jeden tylko jedną owieczkę. I ten bogaty parszywiec zabrał tę jedną owieczkę, żeby dla swojego gościa zrobić. Pokaż mi go! Pokaż mi go! Otóż to oburzenie Dawida jest też naszym oburzeniem, bo my zło w innych ludziach bardzo źle znosimy. Ja na przykład znakomicie znoszę w sobie różne ułomności. Bardzo listem bym powiedział, dość dzielnie znoszę. Ale jak zło ma, same rady mają moi współbracia, no to ja od razu ich reformował. I taki Dawid siedzi w każdym z nas. Zło w innych bardzo źle znosimy. To jest też ich małżeństwo, ale jak teraz to tak po cichu mówię dla tych, którzy nie są w małżeństwie, że ułomę współmarzonka źle znosimy, ale swoje ułomności dość dzielnie i bohatersko. W życiu zakonnym tożsamo jest, jak się wyżej powiedziało. Bo w ogóle jakoś jest tak z tym człowiekiem, że jeżeli się nie myje, nie zmienia ubrania, to pewien zapaszek wydaje. No bo nie wie, że zapaszek wydaje. Ale jak inny przyjdzie ze swoim zapaszkiem, o ty, umyj się. Tak jest w sferze ciała, że my jesteśmy zaadaptowani znakomicie na swoją ułomność. I nie bardzo byśmy chcieli zrezygnować z pewnych naszych ułomności. Ale jak drugi przyjdzie ze swoimi ułomnościami, to mu się dobieramy. I to jest w telewizji, to jest całe zajęcie w Sejmie, całe zajęcie różnych partii politycznych. Tylko tym się zajmują. Jak ty śmierdzisz, jak ty cuchniesz. Na życie Pana. Człowiek, który tego dokonał, wie, śmierć. Nagrodzi on. Szczur nas. Jak go świętość ogarnęła. Krótko mówiąc, jak wspominałem kiedyś, cytowałem Kalego, jak to Kali mówi, jak Kali ukraść krowę, to jest w porządku, to jest bohater, jak Kalemu ukraść krowę, to o, to jest drań, bandzior. Spór, korekta Boga, gdy Dawid chce budować świątynię. Bóg wie, że ludzie zawsze chcą świątynię Boga umieścić poza sobą. Moje święty, tak. To tam go obok, na podwórku święte lipce, na placu. Zawsze poza, na zewnątrz. A Bóg Jahwe do Dawida mówi: nie, Dawidzie, przyjdzie ktoś ode mnie, mój syn, i zbuduje świątynię dla mnie w człowieku, w człowieku. I teraz na przykładzie Dawida uzasadnia dlaczego. Dlaczego? Dlaczego jest ważne, żeby był Bóg w człowieku? Bo gdyby Dawid naprawdę rozważał, żył przymierzem i zachowywał te dwie tablice dekalogu, szóste, dziewiąte przykazanie. To by nie było tego grzechu i nie dostał się by nalany Ksiąg Świętych na wieczny czas. To jest, moi drodzy, argument, dlaczego ważne jest, żeby pielęgnować, żeby nas nie okłamywała ta świątynia na zewnątrz, tylko zbudować świątynię z wnętrza człowieka. Bo wtedy obecność Boga sprawia, że człowiek się nie czuje przez Boga, no, jakoś okradziony ze szczęściem i może sobie tak na bok skoczyć, coś tam złego zrobić, bo jak ma Boga, to jest mu dobrze. Że dwie tablice dekalogu to nie są tylko hamulce. Nie, tego nie rób. Tylko obecność Boga to jest motor miłości. To tak, patrzcie, że jest teraz, Bóg wykorzystuje, żeby powiedzieć, widzisz, Dawidzie, jak bardzo ważne jest, że mój syn, Bóg, przyjdzie na ten świat przez krzyż i zmartwychwstanie, z wnętrz ludzkich będzie budował świątynię dla mnie. Wtedy tak bolesnych, przykrych niespodzianek nie będzie. Oczywiście, że jest to ilustracja tego, co Jezus mówił w temacie Boga Człowieka Marii Waltorty, że grzech poważny nie zaskakuje was w życiu tak jak grom z jasnego nieba, że to nie jest tak. Tylko poważny grzech w życiu każdego z nas powolutku się lęgnie. Powolutku. Tak jak kiedy jesienią zbliża się zima, takie urocze kładki śniegu lecą z nieba, o jak ładnie, tak nam ciepło w okolicy. Jesteśmy po dobrym śniadaniu. Ale niech tak sypnie całą noc mocno, przyjdzie mróz, a drzwi nasze otwierają się na zewnątrz. Tak jak pamiętam, na Syberii nie można było otworzyć, bo śnieg, cement z lodu, twardego śniegu, że tak powolutku szatan przygotowują. W Starym Testamencie jeszcze Bóg pogłaszał wielożeństwo, że w zasadzie, gdy chodzi o mężczyznę, to on nie grzeszył w tej sferze. Bo jeżeli to dostatecznie bogaty, to ta dziewczyna rozglądał się o jeszcze ta i sobie dopiero, a zwłaszcza królowie bogaci, które w ogóle oczy im latały. Prawo, ten nie sprowadzi. A Salomon to w ogóle obłąkania dosyć. Zresztą one wykończyły. Niby mądre, Bóg dał mądrość, ale w zasadzie niestety wyjątkowo głupi moralnie. I Bóg to dopuścił ze względu na to, że ciągle wojny, konflikty, te prawa zemsty, jak ktoś kogoś zamordował, to musiał być zamordowany. Było bardzo dużo kobiet samotnych. To, że nie miała męża z prawdziwego zdarzenia, to była już krzywda. A najgorsze, że nie mogła mieć dzieci własnych. Że właściwie jej kobiecość, macierzyńskość nie rozumiała. Dlatego Bóg pozwolił do pewnego czasu. Dobrze. Na ogół mieli Izraelici po dwie, po trzy żony. Stosownie do. I było to korzystne dla tych kobiet, bo miały dzieci, były matkami, kochały i były kochane. Chociaż na pewno dobrego zdania o mężczyznach nie miały. Mężczyźni nie dawali powodu. No i tak bym powiedział, ten kolekcjonowanie tych perełek w haremach sprawiło, że taki liberalizm. No i teraz spojrzą z tego tarasu pałacu, taka ślicznotka, no. A później trzeba było jakoś to wszystko chować. W związku z tym grzech pociąga grzech, tak jak dzisiaj, przerywanie ciąży, morderstwo własnego dziecka. Dlatego ważne jest, żeby z wnętrza ludzkiego budować świątynię już od dzieciństwa. I nie wolno paplania robić w kościołach na Wigilię świętego paplania. I to się skończy w przełomie epoki Syna, epoki Ducha Świętego. I to będzie podstawowy tenor, bo to jest podstawowy tenor wszystkich ksiąg świętych. Bóg w Tobie, ta płodna miłość z krzyża w Tobie. A że dzisiaj, gdy czytamy o Dawidzie, że się dostał na łamy ksiąg świętych, natchnionych, to on mimo wszystko czuje się bohaterem. Owszem, ja w młodości, w imię Boga Jahwe, z miłości do Jahwe, ponieważ Goliat uwłaczał Bogu Jahwe i jego narodowi. Wziąłem proce i jako pastuch, czym ja się zajmowałem? Celowałem z procy, nie byłem bliższy. Ja wiedziałem, że jakoś sieknę, a że w sam raz w łeb i ten kamień mu tam zostanie, to tak już w tym była ręka Boga. Takich rzeczy nie wypowiadaj. Powalił Goliat. Ale gdy Natan przyszedł i mu poroczą powiastkę opowiedział, on wrzasnął, dajcie mi tego zbrodniarza. To ty, Dawid. I tak Dawid otrzymał, że jego kamień trafił w głowę. Czy ty rzeczywiście kochasz Boga Jahwe, który dał dwie tablice dekalogu? I Natan powalił. Powalił Dawida, już wielkiego, króla Goliata. Dawidzie, jesteś poganinem, Goliatem. Ale w momencie, kiedy powiedział, zgrzeszyłem, a zostawił dowód tego, jak przeżywał, kiedy Bóg dotknął jego sumienia w psalmie 51, to w tym momencie Dawid w oczach Boga jest wielki, kiedy powiedział zgrzeszyłem. Bo kiedy człowiek jest wielki? Nie wtedy, kiedy mu się darzy, wszystko wychodzi i sumienie go chwali, Bóg o sumieniu chwali. Tylko kiedy głupstwo zrobi i wyzna, powie, ja zrobiłem głupstwo. Wtedy jest wielki w oczach Bożych i Bóg wylewa swoje miłosierdzie. Na to nie stać byłoby, przyszedł prawdziwy Dawid budować z wnętrz ludzkich prawdziwą świątynię. Mówiliśmy już o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, że Jezus dokonał tego wypędzania przekupniów, bankierów po to, żeby kiedy przychodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, żeby właściwych słuchaczy mieć przez najbliższy tydzień przed Wielkim Piątkiem. I przyszli. Mamy do Ciebie pytania. A Jezu, ja też mam do Was pytanie. Czy chrzest od Jana był od Boga, czy tylko Jego wymysłem? I zorientowali się, że wszyscy jednogłośnie w Izraelu mówili, to jest człowiek Boży od Boga. Tylko oni mówili nie, bo wskazał na Jezusa jako Mesjasza. I powiedzieli, nie wiemy. Jezus powiedział, ja też wam nie powiem, jakim prawem to robię. Ale posłuchajcie, Pan z wami od Ewangelii według świętego Marka i zaczął im mówić w przypowieściach, tak jak Natan. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał bocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, aby odebrał od nich część sobie należną. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili głową i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. Posłał wielu innych, których jednych pobili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo mówił sobie, uszanują mojego syna. Lecz obie rolnicy mówili nawzajem do siebie, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. i schwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla, tak to sprawił i cudem jest w oczach naszych i staramy się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. Pozostawili go i odeszli. Oto słowo Pańskie. Warto porównywać sobie z innymi ujęciami. Najlepsze ujęcie ma tej przypowieści ewangelista Mateusz. Jezus, opowiadając tę przypowieść atrakapłanom o czymś piśmie, przypomniał im najpierw proroka Izajasza, rozdział 5, który zapowiada niewolę babilońską, mówiąc, że pójdziecie do niewoli babilońskiej, będziecie wydani w moc Babilończyków, bo jesteście duchowo na poziomie Babilończyków, takiego Boga, jakiego chcecie czcić, w świątyni jerozolimskiej nie ma. To już jest Bóg pogan. Takie treści podłożyliście pod pojęcie Boga Jahwe. Wasze życie jest pogańskie. Izajasz w rozdziale 5. Że ta winnica już nie wydaje, nie rodzi owoców innych, a z kolei prorok Ezechiel w rozdziale 5 wraca do tej przypowieści i mówi tak: jesteście w niewoli babilońskiej, ponieważ byliście nieużyteczną winnicą. Normalny Izraelita, jeżeli winnica już nie daje wina, to wycina wszystko. Ale wy wiecie, że z krzewu winnego nie da się zrobić nawet kulka do zawieszenia płaszcza. Nawet drewno jest nieużyteczne. Co pozostaje? Spalić. No i właśnie wydałem was w niewolę Babilończyków, świątynię Salomona spaliłem, no i was wydałem w ogień mego świętego gniewu. Jesteście nieużyteczni. Jezus, cytując to w przemówieniu do arcykapłanów, część przypomniał historię pierwszą. I druga uwaga, co uczyni właściciel winnicy? Powtórzy swoją historię. Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. I tutaj, pisząc jako drugi, bo pierwszy pisał Marek, swoją Ewangelię, Mateusz precyzuje. A oni odpowiedzieli Jezusowi: przyjdzie, wytraci rolników, a winnicę odda innym. Czyli zareagowali tak jak Dawid, gdy Natan opowiedział o tę przypowieść o nim. Sami siebie osądzili. I wtedy dopiero Jezus mówi: nie czytaliście tych słów w piśmie, w psalmie, w tomu 18. Ten psalm jest cytowany w dniu zmartwychwstania, Wielkanoc, na mszach świętych. Właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, jako nieużyteczny. Cała to wszystko, co sobą reprezentował Jezus Chrystus, uważali, że jest nieużyteczne, to jest takie nieludzkie. Ludzie odrzucili Jezusa Chrystusa, ale Bóg Ojciec w tajemnicy zmartwychwstania w nim zainaugurował prawdziwy Izrael. Świątynię wewnętrzną, nie zewnętrzną, ale świątynię w ludzkich sercach. Jeżeli ktoś zaprosi Chrystusa zmartwychwstałego z tą miłością z krzyża do swego wnętrza jako wystrój człowieka, elementarny wystrój człowieka, na to sprawę i cudem jest w naszych oczach. I wnioski. Dawid na przypowieść Natana powiedział tak: jestem łotr, jestem grań. Przyjmuję, zareagował pokorą. I dlatego Natan mu powiedział, Bóg ci przebaczy. Ale musimy pamiętać, że ludzie sądzą, że jeżeli wyznają jakiś grzech, otrzymają rozgrzeszenie, to już wszystko jest cacy. Nie. To jest przebaczone, ale odpokutować trzeba. To jest nieporozumienie. Ludziom się wydaje, no Pan Jezus jest tak dobry, w krzyżu odpokutował, bo ostatecznie tam się przez moment zawstydzę, poszukam takiego księdza, który mnie nie zna, wyznam, problem z głową. Przebaczenie jest, tylko pozostaje pokuta. Pokutka zostaje. Pokutka. I tu, i tam. Wtedy Jezus naszej pokucie nadaje wartość. Dawida wielkość wychodzi na tle, kiedy przyszedł nowy Dawid, Jezus Chrystus, by budować z ludzkich wnętrz świątynię, miejsce obecności Ojca, jakby widzialny sakrament. Kim jest Bóg? Jak On kocha? A tutaj niestety Izrael nie zdał egzaminu z powodu pychy, egoizmu, ponieważ demon, pychy, demon egoizmu zamieszkiwał w nich wnętrzach. Dlatego Dawid nie chowa się po kątach w niebie, a ci, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, to dalibóg nie wiem gdzie są. Ludzie grzeszyli, grzeszą i będą grzeszyć. Problem w tym, nasz grzech wynika z zbyt słabego zjednoczenia z Chrystusem obecnym w nas. Ja jeszcze raz przypominam, że jest to katecheza o tym, że gdy chodzi o sferę płci, świat w tej materii bardzo grzeszy, ale bardzo szybko z grzechu przechodzi do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli mówi, nie ma grzechu w tej sferze, wszystko wolno. A zresztą Bóg jest taki dobry. Jaki jest ratunek na ludzkość? No, po prostu wydanie rodziny ludzkiej człowieka w konsekwencji grzechu. Znamy ten cytat z Pisma Świętego. Bóg by pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I to znaczy Bóg pysznym się sprzeciwia. Bóg pysznych pozostawia sobie samym. Bóg ten świat, w którym my żyjemy, pozostawił sobie samym. Porządnie się. Zobaczymy, co z tego wynika. A pokornym, którzy mają świadomość grzechu, słabości, mając poczucie słabości, kruchości, każdego dnia inicjując dzień, mówi Jezu, przez przymierze z krzyża, przez zmartwychwstanie zamieszkaj we mnie, mogę być niczym, by jest tylu we mnie wszystko. I wtedy dla Pana Jezusa jest sytuacja komfortowa. Bo to wtedy nie my jesteśmy wielcy, szlachetni, imponujący, tylko my jesteśmy słabi, normalni, a jeżeli nie ulegamy złu, to znaczy, że jest to działanie Boga w nas. I na drodze ku Bogu, jeszcze raz to przypominam przy tej okazji, że wchodzimy w takie różne nowe nurty, jako odnowa w Duchu Świętym, no Kumela, czuję wiele innych, to my wchodzimy w nadziei, że od razu tam będziemy poklepywani przez Pana Boga. No, będzie wspaniale. A tymczasem droga do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem jest nie taka, że my mniej lub bardziej konsekwentnie idziemy do góry, tylko że my jednocząc, odejmując się, otwierając się na działanie Ducha Świętego w danej inicjatywie Bożej, my idziemy do dołu, najpierw do dołu, i to jest droga oczyszczenia, to znaczy do końca Bóg nam daje poznać, kim Ty jesteś. Odsłania w nas wszystko, bezradność. Idziemy do dołu i tam na dole czeka Chrystus w krzyżu. I to jest droga oświecenia. Jezus w krzyżu nas oświeca. Każdy człowiek przez grzech pierworodny umarł wewnętrznie. To jest chodzący trup, mimo że zewnętrznie może kwitnąć, być urodziwy, inteligentny, błyskotliwy, pobożny, jak dalej. Ale on jest tam w środku trupkiem, w sferze ducha trupem. I tylko ja, Bóg, o tym wiem. Jak on przyjdzie na dole tam, to ja w ramiona krzyża go biorę. I Jezus mówi, czekałem na Ciebie. Twoje grzechy moim miłosierdziem spalam, moje zmartwychwstanie w Tobie uobecniam. I już idziesz nie mocą własną, ale ja Cię niosę jako dobry pasterz na swoich ramionach. Tylko nie daj Boże, żebyś grzeszył tym grzechem, o którym będziemy mówić w poniedziałek, drugim grzechem. Chrystus mnie uratował. Chrystus przez moje życie dokonał takiej rzeczy. Chrystus jest coraz większy, a ja jestem coraz mniejszy. I wtedy Chrystus nie boi się dawać darów, że nam nie odbije, jak Dawidowi pod koniec życia. Odbiło. Idź i ładnie zlicz tłumy, które są w moim królestwie. Ile ja mam żołnierzy gotowych do noszenia broni. Mężczyzn gotowych. Zawłaszczamy i wywłaszczamy piękno krzyża. I jeszcze na koniec, i będziemy wcześniej czy później, ufam, że dożyję, że moje płuca jeszcze tam w jakichś trzępach będą funkcjonować, pozwolę mi mówić. Trzecia część Apokalipsy, rozdział 17 i 18. Trzecia część Apokalipsy w rozdziale 17 mówi o tym, że Kościół Chrystusa jest na poziomie nierządnicy. Wielkiej nierządnicy, a w rozdziale 18 na poziomie Wielkiego Babilonu. I to są takie dwa epitety, które w historii Kościoła, ci, którzy odeszli z Kościoła, to jest bracia protestanci, mówią, wielka nierządnica, a to jest Kościół katolicki. Wielki Babilon to jest Kościół katolicki, a w Kościele katolickim mówią, uczeni w piśmie, a fuj, to właśnie protestanci, to jest nierządnica, która odeszła od Kościoła. To protestanci, to jest wielki Babilon. Bo jak odeszli od jedności z Kościołem, to się dzielą w nieskończoność, bo co chwila to ktoś tam zaczniony i wielki. I tak się oddzielają tymi epitetami. A jaka jest geneza tych epitetów? To właśnie niewoli babilońskiej. Bóg o Izraelu powiedział, jesteś nierządnicą. Mając na myśli, że nie jesteś w przymierzu z Bogiem, tylko z demonem. Jesteś nierządnicą. Jesteś w Babilonie. Jesteś na poziomie Babilonu. W prostej linii. W prostej linii Izraela kto jest? I Kościół katolicki powinien się zgodzić na to, że kiedyś Bóg udowodni, że ta historia Kościoła nie do końca była taka niewinna jak życie Dawida. Dawid powiedział, że grzeszyłem. Jestem nie tylko cudzoziemcą, ale mordercą. Mordercą święty Dawid. I zabrakło jak dotąd Kościołowi piękna Dawida. Zgrzeszyłem. Jestem wielką nierządnicą. W stosunku do piękna krzyża jestem wielkim Babilonem. Zabrakło jak dotąd Kościołowi piękna Dawida. Zgrzeszył. Czytam podręcznika w komentarzach, jak się wzajemnie częstują tymi dwoma epitetami. I nikt się nie chce przyjąć. Mowa jest o grzechu, a nikt nie mówi, to ja. Zasromaliście się. Zasromaliście. Zakończę zdanie. Jest grzech, ale jest jeszcze większy zło niż grzech. Nie przyznanie się do grzechu. Wtedy nie może się wyleć miłosierdzie. Ale jeśli Pan Bóg Dawida doprowadził do przyznania się do grzechu, to i nas. I Dawid jest. Wcale się nie wstydzi w niebie, tylko mówi do swoich potomków. Widzicie? Czemuście mnie nie naśladowali? Ja się przyznałem. I jestem z mego rodu pochodzi Syn Boży, Zbawiciel Świata. Czemuście nie przyznali? Więc wyciągamy ostatniego wniosku. Przyznawajmy się, czytając Pismo Święte, do grzechu.